Słuchasz polskiego programu SBS.
Dla wielu z nas globalizacja rozpoczęła się pod koniec XX wieku. Rozwinęła się wraz z łatwością przekazywania informacji internetem czy telefonem komórkowym. Ale zdaniem archeologa i historyka, wykładowcy na Uniwersytecie Flinders w Adelaide, pani dr Ani Kotarby, globalizacja rozpoczęła się znacznie, znacznie wcześniej niż myślimy. Pani dr Ania Kotarba jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o tym dawnym, zglobalizowanym świecie. Ja mam kilka pytań. Kto z kim i czym handlował? Kto był dostawcą surowców? A kto wyżej wyspecjalizowanych produktów, czy może nawet luksusowych produktów? I co to oczywiście było? Czy tylko wymieniano towary, czy może coś więcej? To są moje pytania, o których chciałabym dzisiaj porozmawiać.
Super, więc może zaczniemy od Rzymian. W ostatniej naszej rozmowie na temat pandemii mówiłyśmy dużo na temat epoki brązu, ale dzisiaj chciałabym się skupić bardziej na tym okresie rzymskim, czyli na dobrą sprawę zaczynając od drugiego wieku przed naszą erą, do mniej więcej IV wieku naszej ery. Jakby z tym punktem, takim zenitem, największym nasileniem handlu około II wieku naszej ery. W okresie rzymskim mamy 5 głównych szlaków handlowych i każdy z tych szlaków handlowych międzynarodowych, nie wewnątrz cesarstwa samego, ale na zewnątrz cesarstwa, czyli szlaki handlowe, które łączą cesarstwo z krajami poza głównym regionem cesarstwa. Każdy z tych szlaków handlowych jest związany właśnie, tak jak pani wspomniała, z produktami luksusowymi. Większość produktów, które były potrzebne do takiego normalnego życia czy do budowy, Rzymianie byli w stanie znaleźć we własnym regionie, prawda? Cesarstwo oczywiście było ogromne, szczególnie w okresie właśnie drugiego wieku naszej ery. Jakby rozprzestrzeniało się od Wielkiej Brytanii przez Hiszpanię i Maroko, przez cały basen Morza Śródziemnego, aż na dobrą sprawę do południowej granicy Egiptu, Bliskiego Wschodu, oczywiście Europy, aż do Karpatów. Więc ogromny rejon, bardzo zróżnicowany geograficznie i oczywiście klimatycznie, znaczy to, że było tam ogromna ilość surowców, prawda, surowców.
To mnie to także interesuje, czyli co brano skąd? Oliwki z Hiszpanii, a mandarynki z Egiptu? Jak to wyglądało?
Mówi się, że nawet niektórzy, że cesarz miał przesyłane świeżą murele z Kartaginy bezpośrednio na stół cesarski, więc wewnątrz ten handel wewnątrz cesarstwa był na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
Co przesyłano z Karpat? Karpaty rozumiem nasze góry, prawda? Ale jeszcze nie przekroczono granicy obecnej Polski, czyli
czyli Czechy, tak?
Czechy. Tam się kończyła cywilizacja rzymska.
Słowacja. Tam się kończyło cesarstwo rzymskie, ale Polska również była związana handlowo z Rzymem. I właśnie do tego dochodzę przez te 5 szlaków handlowych, które są poza granicami cesarstwa. Więc pierwszy z tych szlaków prowadzący z północy, na dobrą sprawę z północnej części Italii, Włoch, z regionu Fiuri, z miasta Aquileia nad Adriatykiem, zaczynał się szlak bursztynowy, który prowadził nad Bałtyk. I ten szlak bursztynowy na dobrą sprawę rozpoczął się już w V wieku przed naszą erą, czyli jeszcze za czasów, kiedy Republika Rzymska była na takim wczesnym etapie formowania się. I to był szlak, który był na dobrą sprawę w tym wczesnym okresie dominowany przez Celtów. Po upadku Celtów oczywiście on został przejęty i ten szlak prowadził na dobrą sprawę przez całą Polskę, przez Wrocław, zaczynał się na dobrą sprawę przy Bramie Morawskiej, później przez Kotlinę Kłodzką, Śląsk, Wielkopolskę, Kujawy, Brodę przez Wisłę, do Torunia i aż na Bałtyk, prawda? Aż później do krajów bałtyckich, na Litwę, na Łotwę, do Estonii i aż na dobrą sprawę prawie do Petersburga.
Co produkowano z bursztynu? Po co był Rzymianom potrzebny bursztyn?
Bursztyn do ozdób, prawda? Do biżuterii.
Tylko do biżuterii, to nie na przykład do budowania szkatułek na przykład.
O, znaczy tak, oczywiście do ozdób wszelkiego rodzaju. Czyli jest to produkt luksusowy. Jest słynny depozyt z Partynic we Wrocławiu, o którym wiemy, z pierwszego wieku przed naszą ery, z pierwszego wieku przed naszą erą, gdzie znaleziono 1,5 tony bursztynu. Więc ogromną ilość. Ale to ma dobrą sprawę, ten szlak jest bardzo stary, prawda? On datuje się na V wiek przed naszą erą i łączy rejon Śródziemnomorza z Bałtykiem, czyli mamy jakby handel dość dalekosiężny, ale nie tak dalekosiężny jak pozostałe szlaki handlowe Rzymian. Czyli szlak korzenny, szlak kadzidlany, szlak niewolników i soli oraz piąty szlak, czyli szlak jedwabny.
Sól myślałam zawsze, że była eksportowana z Wieliczki. A czy był jeszcze jakiś inny szlak solny?
Był jeszcze inny szlak solny, który też był popularny w niektórych okresach bardziej, a w niektórych mniej i połączony był również w pewnym sensie ze szlakiem niewolników. I dochodził do Afryki, do tak zwanego rogu Afryki, czyli powiedzmy Etiopia, Erytrea, czyli w tamtych czasach Królestwo Aksum było w tym handlem związane.
Handel niewolników, to może do tego przejdziemy za chwilę, bo to zawsze przykra sprawa. A sól skąd eksportowano?
Przepraszam, właśnie sól eksportowano z rogu Afryki. Aha. Niewolników z różnych innych regionów Afryki również. Ale niewolników, na pewno sprawę Rzymianie mieli niewolników z każdego regionu świata, poczynając od Afryki, przez Bliski Wschód, a kończąc właśnie na Celtach i Germanach. Przyjmując, że na świecie w tym okresie około drugiego wieku naszej ery było około 300 milionów ludzi, żyło na całym świecie, włączając to w Nowy Świat. Cesarstwo Rzymskie w tym swoim największym okresie rozwoju miało około 65 milionów, czyli 21% ludności całego świata zamieszkiwało Cesarstwo Rzymskie. A ogromna część tych ludzi, którzy zamieszkiwało cesarstwo, to byli właśnie niewolnicy. Mówi się, że sami senatorzy, senatorów było około 600, sami senatorzy mieli 500 000 niewolników. 600 mężczyzn miało 500 000 niewolników.
Którzy robili co? Ja rozumiem prace domowe.
Wszystko. Niewolnicy w Rzymie robili na dobrą sprawę wszystko. Dlatego jak ostatnio właśnie dla siebie kupiłam książki na temat gotowania w Rzymie. Są dwa bardzo takie ciekawe tomy, które bardzo polecam. Jeden nazywa się Around the Roman Table, a drugi się nazywa A Taste of Ancient Rome. I zaczęłam przeglądać właśnie przepisy rzymskie. Każdy z nich zajmuje przygotowanie czasami 2 dni.
I dlatego, na to miał niewolnik czas, tak?
Oczywiście, niewolników było tyle, że czymś ich trzeba było zająć. To nie są takie przepisy jak, prawda, Jamie Oliver 15 minut. To są przepisy, gdzie 5 osób musi być w kuchni przez 2 dni, prawda?
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.